Siła papierowego dokumentu słabnie, choć jeszcze w wielu miejscach sprawy nie załatwi się bez pliku papierów z pieczątkami i odręcznym podpisem, to coraz częściej urzędy i instytucje dają szansę przesłania dokumentów przez internet. Problem tylko w tym, by były one podpisane elektronicznie. Do tego przydaje się podpis elektroniczny, czyli specjalny certyfikat, który uwiarygodni podpisującego. Podpis elektroniczny funkcjonuje w Polsce od 2003 roku. Jako pierwsza wprowadziła go szczecińska firma Unizeto. Dziś można nim bez wychodzenia z domu podpisać wysyłane przez internet dokumenty, m.in. faktury, deklaracje podatkowe i celne, a także dokumentację medyczną. W powszechnym użyciu jednak nie jest, korzystają z niego przede wszystkim urzędy, instytucje i firmy. W Szczecinie zakończyła się właśnie największa w Europie konferencja dotycząca podpisu elektronicznego i usług zaufania, w której uczestniczyli eksperci z 16 państw świata, którzy dyskutowali m.in. o upowszechnianiu identyfikacji i bezpieczeństwa usług w chmurze.
E-usługi powoli stają się naszą codziennością. Robimy zakupy przez internet, bukujemy loty i hotele, płacimy nasze rachunki. Dodatkową korzyścią może być dla nas posiadanie podpisu elektronicznego. Obecnie w większości e-podpis kojarzy się z przedsiębiorcami czy instytucjami publicznymi, bo to one z tego korzystają każdego dnia. Ale prawda jest taka, że elektroniczny podpis może być ułatwieniem dla każdego obywatela przy zawieraniu zwykłych umów. Mówi Andrzej Dopierała, prezes Asseco Data Systems.
To może być umowa sprzedania samochodu, umowa wynajmu mieszkania, umowa z biurem podróży na organizację wycieczki lub cokolwiek innego. Przeciętny pewnie człowiek nie podpisuje aż tak dużo tych umów, ale ileś razy podpisuje. Potem te papiery gdzieś musi przechować, jedni tam lepiej sobie to organizują, drudzy gorzej. Więc oczywiście jak połączymy to z tymi usługami bezpiecznego przechowywania dokumentów elektronicznych, no to łatwość, efektywność, bezpieczeństwo rośnie. Biznesy już z tego korzystają, no ale jak biznesy korzystają, to i klienci tych biznesów też.
Wszystko wskazuje więc na to, że kartka i długopis odejdą w zapomnienie. Aby tak się stało, przed ekspertami sporo pracy. Zwłaszcza w kwestii edukacji, mówi Martyna Horenda, zastępca dyrektora do spraw rozwoju systemu z Ministerstwa Cyfryzacji.
Zdajemy sobie sprawę, że to nie będzie tak szybko i przez jakiś czas żyjemy w takim dualnym świecie, że zarówno funkcjonuje ten świat cyfrowy, jak i nadal jeszcze w jakimś stopniu są osoby, które chcą korzystać z tych tradycyjnych metod, czy to kontaktu, czy tak naprawdę identyfikacji, czy podpisu. Natomiast myślę, że im szybciej i im lepiej będziemy przekonywać do tej komunikacji elektronicznej, tym szybciej ta transformacja do tego świata cyfrowego nastąpi.
A prawda jest taka, że nie potrzebujemy dodatkowego sprzętu, by złożyć swój elektroniczny podpis. Wystarczy nam nasz smartfon.
Ja nie wiem, czy każdy z nas codziennie nosi ze sobą długopis, żeby w razie czego podpisać jakiś dokument, ale myślę, że ilość osób, które noszą ze sobą smartfona, jest większa niż tych, które noszą ze sobą długopis, a smartfon jest dziś wystarczającym narzędziem, żeby podpisać się w sposób wiążący, równoznaczny z podpisem na kartce.
Dzięki unijnym regulacjom nasz elektroniczny podpis jest ważny we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
A tę relację przygotowała Joanna Witych. W studiu są goście Tomasz Litarowicz, dyrektor pionu usług bezpieczeństwa i zaufania Asseco Data System.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
Jest z nami także Marcin Szulga, członek zarządu klastra IT Pomorze Zachodnie.
Dobry wieczór Państwu.
I Andrzej Ruciński, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Dobry wieczór.
Panowie, to rzeczywiście tak wielka konferencja, to Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania. I dlaczego w Szczecinie? Tomasz Litarowicz.
Tak, jest to już 18. edycja Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania i trzecia, która odbywa się w Szczecinie. Konferencja już na stałe umiejscowiła się w Szczecinie. Wcześniej miała miejsce między innymi w Międzyzdrojach na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Czy to w związku z tymi zasługami, które ma Szczecin, jeżeli chodzi o podpis elektroniczny chociażby, bo to Unizeto jako pierwsza wprowadziła go w Polsce?
Tak, jak najbardziej, ponieważ już 20 lat w ramach Centrum Certyfikacji CERTUM świadczymy usługi związane z dostarczaniem usług zaufania elektronicznego nie tylko dla Polski, ale dla całej Europy i świata.
No właśnie, panowie, czy Polacy, tak jak patrzycie na co dzień z takich waszych osobistych kontaktów ze znajomymi spoza branży, podchodzą, mówiąc kolokwialnie, jak pies do jeża do tego podpisu elektronicznego, do usług w chmurze, czy też, nie, Marcin Szulga?
Generalnie nasi znajomi, tak mi się wydaje, jak patrzę, obserwuję ten rynek podpisu elektronicznego, on jest tak jak na początku bankowości elektronicznej w Polsce. To znaczy wszyscy korzystali ostrożnie, każdy się bał, bo nie wiadomo jak ta bankowość działa, nie wiadomo jak te pieniądze krążą. Troszeczkę to jest na tym poziomie, tak? I spodziewamy się, że w pewnym momencie przekroczymy tą masę krytyczną, ludzie zobaczą, że rzeczywiście jest to coś ciekawego.
Andrzej Ruciński też ma to odczucie, że jest to takie na razie obwąchiwanie się?
Tak, bo ludzie...
Nie mówię o firmach, bardziej właśnie
ludzie,
o osobach
ludzie nie
prywatnych.
Bardzo rozumieją narzędzia. Podpis elektroniczny, te usługi zaufania, to są takie narzędzia, które w zasadzie powinny być w tle. One zapewniają pewne bezpieczeństwo, natomiast brak takiego podażu usług, w których ten podpis wykorzystuje, żeby go łatwo wykorzystać. Dzisiaj już doszliśmy do tej sytuacji, że w zasadzie możemy tak podpisać jak łatwo, jak bankowość elektroniczną właśnie, o której mówił Marcin.
Panowie, to Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania, które dobiegło końca dzisiaj w Szczecinie, miało taki temat przewodni. Powszechność e-identyfikacji i usług zaufania w chmurze. Rynek cyfrowy dostępny dla każdego. To marzenie, wyzwanie, czy już rzeczywistość? Andrzej Ruciński.
Tak, to i marzenie, i wyzwanie, ale jednocześnie już realizacja, bo już są pewne elementy realizacji tej zapowiedzi, o której tutaj jest mowa. Ja bym tutaj powiedział, że to nie chodzi tylko o podpis elektroniczny, tylko o szerszą skalę różnych usług, ale identyfikacji. Wspomniał pan o e-identyfikacji, bo to jest istotne, że jeżeli chcemy jakąś transakcję bezpieczną przeprowadzić w internecie, w sieci, to pierwsza sprawa to jest identyfikacja. Muszę wiedzieć, z kim rozmawiam poprzez sieć, a drugie złożyć oświadczenie woli. A oświadczenie woli to jest podpis. I podpis niezależnie, czy elektroniczny, czy zrobiony na papierze, to jest zawsze podpis, to jest oświadczenie woli. I w tej chwili mamy te wszystkie elementy technologicznie przygotowane, również już wdrażane, o czym może za chwilę powiemy, które dają zarówno możliwość dobrej identyfikacji, nie takiej facebookowej, ale troszeczkę bardziej pewnej, i dobre narzędzie, taki instrument prawny jak podpis elektroniczny. I no w tym jest nadzieja, że rzeczywiście to się rozpowszechni.
Króciutko zacznijmy od takiego elementarza. Czym jest identyfikacja, czym jest podpis elektroniczny i czym jest profil zaufany? Jakie tutaj są różnice? Marcin Szulga.
W dużym skrócie identyfikacja to jest przedstawienie mojej tożsamości drugiej osobie, czyli mówię, że nazywam się Marcin Szulga i w ten sposób się identyfikuję. Identyfikuję się elektronicznie przy pomocy chociażby Facebooka, ale mogę też identyfikować się przy pomocy profilu zaufanego, to znaczy mogę się uwierzytelnić do tego profilu i usługodawcy, który korzysta z usług tego profilu zaufanego, udowodnię poprzez uwierzytelnienie właśnie, że jestem tą osobą, którą jestem.
Co to jest zaufany właśnie? Czym się różni od podpisu?
Podpis jest związany z dokumentem, czyli z takim obiektem, w którym składam jakieś na przykład oświadczenie woli i podpisuję de facto dokument. Natomiast jak się identyfikuję, czy też uwierzytelniam, no to tylko twierdzę albo udowadniam, że jestem tą osobą, za którą się podaję. Także w momencie, kiedy loguję się na przykład do systemu bankowości elektronicznej, wówczas się identyfikuję. I uwierzytelniam, to znaczy potwierdzam, że na pewno to ja jako Marcin Szulga zalogowałem się do systemu bankowości elektronicznej. Natomiast jeżeli podpisuję deklarację VAT, no to wtedy to jest podpis, to jest związane nieodłącznie z dokumentem. Dokument mogę przesłać do pana i wtedy, gdy pan go odbierze, zobaczy pan, że ten dokument podpisał Marcin Szulga, w związku z tym, no wiadomo, że to jest dokument mojego autorstwa.
Panowie, czy poziom zainteresowania właśnie e-identyfikacją, e-podpisem w Polsce, jeżeli chodzi o firmy, podmioty gospodarcze, jest zadowalający, czy to jeszcze jest dalekie od poziomu, o którym marzycie? Tomasz Litarowicz.
Na dzień dzisiejszy w Polsce jest prawie 500 000 aktywnych użytkowników podpisu elektronicznego.
To dużo czy mało?
I równolegle mamy też chyba, jeżeli nie pamięć nie mieli, około 1,5 miliona użytkowników profilu zaufanego. To jest trochę to, co powiedział Andrzej Ruciński, że to jest już pewna masa, która pozwala na rozwój usług, pozwala, że administracja, jak i biznes zaczynają wykorzystywać ten podpis w coraz większej liczbie procesów. Natomiast to jest, tak jak tutaj też Marcin porównał, trochę taki moment, kiedy to już zaczyna kiełkować, tak jak było z bankowością elektroniczną, że pojawiają się usługi, pojawiają się pierwsze rozwiązania i za chwilę będzie ten moment, który już spowoduje, że tych usług i procesów będzie coraz więcej. Mam tutaj taką myśl, też taki wish właściwie, że z każdym kolejnym rokiem, za każdym razem, jak rozmawiamy na konferencji o podpisie, to widzimy, że jest coraz więcej rozwiązań, coraz więcej usług, coraz więcej użytkowników i z roku na rok my sami widzimy, że ta masa krytyczna coraz szybciej wzrasta. Czyli to już nie jest tak, że jak było kilka lat temu, że te przyrosty były tam kilkuprocentowe. Dzisiaj mówimy, że zarówno ilość usług, jak i użytkowników rośnie w skali około 30-40% rok do roku, więc ten wzrost zaczyna już przyspieszać i ten efekt kuli śniegowej, który zaraz spowoduje, że będzie powstawało jeszcze więcej usług, jeszcze więcej rozwiązań, to jest coś, co lada moment się wydarzy.
Czy ta dynamika jest też widoczna, jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych tego rodzaju usług? Marcin Szulga.
Zdecydowanie tak. Powiem szczerze, że ja jestem osobą, która dużo podróżuje i nie mam czasu czasami podjechać do Szczecina, żeby podpisać dokumenty papierowe. Te dokumenty na mnie czekają. W związku z tym proszę po prostu, wyślijcie mi te dokumenty internetowo i będąc w trasie gdzieś w Europie, podpisuję te dokumenty elektronicznie. I coraz częściej zauważam, że moi znajomi również prowadzą taki tryb życia. Są mobilni po prostu. W związku z tym dokumenty papierowe przestają być wygodne. W związku z tym ja obserwuję wśród osób aktywnych zawodowo, osób aktywnych w sieci, osób odważnych i otwartych na nowe technologie, obserwuję ten trend, że rzeczywiście podpis elektroniczny ułatwia im bardzo mocno życie.
A czy ten podpis elektroniczny jest niebezpieczny? Czy są jakieś cienie, bo mówicie tu o blaskach, o tym, że to jest przyszłość. No wiadomo, rozwój całego internetu, to wszystko się rozwija, rośnie, ale czy są jakieś niebezpieczeństwa?
Myślę, że samo rozwiązanie i technologia, gdzie mamy do czynienia z podpisem elektronicznym, czyli przeniesieniem tych możliwości składania oświadczenia woli ze świata papierowego do świata elektronicznego, to przede wszystkim jest podniesienie bezpieczeństwa tych transakcji, bo wszyscy doskonale wiemy, jak łatwo jest podrobić czyjś podpis, jest to wykonalne i można to zrobić, jeżeli chodzi o te dokumenty papierowe, tak? Jeżeli chodzi o dokumenty w formie elektronicznej, nie można podrobić podpisu elektronicznego.
Nie można. Zabezpieczenia są takie, że nie można ich złamać, żeby się podpisać za właściciela takiego podpisu?
Nie można, ponieważ jest tam szereg zabezpieczeń, w tym zabezpieczenia co najmniej dwustopniowe, które składają się z takich elementów, jak na przykład ten tak zwany element hardware'owy, czyli tam urządzenie, na którym jest składowane jakby rozwiązanie, które pozwala na złożenie podpisu. I z drugiej strony jest jeszcze PIN kod tak zwany, który zna użytkownik tylko. I mogą tu się jeszcze pojawić dodatkowe elementy zabezpieczenia w zależności od potrzeb użytkownika, więc jakby...
Czyli to bezpieczeństwo jest wielostopniowo traktowane.
Dokładnie tak.
Jakbyśmy wchodzili do sejfu, jedne drzwi, drugie, tak?
To jest bardzo podobny poziom do kart bankowych, powiem szczerze. Tutaj możemy to naprawdę zrównać, jeżeli czujemy się swobodnie.
Bo kartę bankową można jednak na przykład sklonować, co jest jeszcze jakiś czas temu było popularne, a jeżeli mówimy o podpisie elektronicznym, to tego rozwiązania nie można skopiować ani zrobić na przykład duplikatu tej karty, którą mamy.
Tak.
No właśnie, porozmawiajmy panowie o prawie, jeżeli chodzi o właśnie podpis elektroniczny i w ogóle identyfikację elektroniczną i usługi zaufania. Mieliśmy kiedyś dyrektywę, prawda, wspólnoty europejskiej. Ona została zastąpiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, to jest 1 lipca 2016 rok, ale mamy także nowe regulacje tutaj w Polsce, prawda, bo najpierw mieliśmy ustawę z dnia 18 września o podpisie elektronicznym 2001, a od 7 października obowiązuje nas ustawa z 2016 roku z 5 września o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, tak?
To wymaga takiego trochę wyjaśnienia.
No właśnie, czy to jest spójne prawo?
Jest bardzo spójne, dlatego że rozporządzenie, o którym pan redaktor wspomniał...
Podpisane elektronicznie, jestem ciekaw.
Być może.
No to taka, tak być,
to no? Taka dygresja, bo mało kto sobie zdaje sprawę, że wszystkie dzienniki ustaw, które są w Polsce, są już wielu lat podpisywane elektronicznie. Jeżeli ściągniemy sobie z RCL-u dziennik ustaw, tam jest zawsze podpis elektroniczny. To jest PDF podpisany, a to tak na marginesie. Więc to jest stosowane i to jest nawet wymagane, bo nie ma dzienników już papierowych od wielu lat. Natomiast wracając do rozporządzenia, to mało kto sobie zdaje sprawę, że rozporządzenie unijne to jest wyższy poziom ustawodawstwa niż ustawa krajowa. Bo ona wchodzi do wszystkich krajów członkowskich jako jednolite prawo i ona obowiązuje. Natomiast polska ustawa o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej jest tylko pewnym uzupełnieniem. Ono nie może nawet być sprzeczne. Ono po prostu uzupełnia to rozporządzenie unijne tylko o pewne przepisy krajowe, które mówią, w jaki sposób jest nadzór nad takimi instytucjami jak tu Tomcan, Centrum Certyfikacji, w jaki sposób jest nadzór sprawowany i bardzo dużo mówi o identyfikacji elektronicznej krajowej. Bo tutaj o ile usługi zaufania, te wszystkie związane z podpisem, z znacznikami czasu, z doręczeniem i tak dalej, są regulowane w ten sposób, że mówi się, że one to są usługi świadczone zazwyczaj za wynagrodzeniem, czyli są to komercyjne usługi, aczkolwiek państwo też je świadczy, zależy się od państwa w różny sposób, ale są to usługi komercyjne. Natomiast identyfikację elektroniczną oprócz komercji Unia wprowadza zasadę, że każde państwo powinno mieć jakiś system identyfikacji obywateli i ten system powinien być wymienialny w całej Unii Europejskiej. Czyli ja jako obywatel Polski powinienem móc się zidentyfikować w systemie francuskim i Francuz również w systemie administracji polskiej. A oczywiście do tego jest tylko krok, żeby biznes też to przyjął.
Czyli no taki wielki, można powiedzieć, rynek. A jak to wygląda w skali świata? To też może być kompatybilne, czy z tym już jest gorzej?
To jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. To znaczy mamy usługi kwalifikowane potocznie, które reguluje prawo unijne, prawo europejskie. I w ramach Unii Europejskiej te podpisy, które wydajemy, będą prawidłowo interpretowane w każdym kraju unijnym. Czyli mówimy tutaj o otwartym rynku cyfrowym w ramach Unii Europejskiej, ale mówimy też również o podpisach niekwalifikowanych, zaawansowanych i my również jako używamy w biznesie takichże certyfikatów i one wówczas mają charakter powiedzmy globalny. Ale dlaczego globalny? Dlatego też, że na przykład dokumenty PDF podpisane elektronicznie takim certyfikatem, mówiąc kolokwialnie, świecą się na zielono w Adobe Acrobat Reader, a to jest taka przeglądarka PDF-ów dosyć popularna na całym świecie. I skoro ten dokument świeci się na zielono w Adobe Acrobat Reader, to znaczy, że nasze dokumenty, które podpisaliśmy, są ważne, mówiąc tak bardzo wprost.
Tak, ja nawet tutaj też nadmienię, że absolutnie zgadzam się z tym, co powiedział Marcin, ponieważ faktycznie dokument podpisany dowolnym podpisem u nas w kraju czy na terenie Unii Europejskiej będzie rozpoznawany poprawnie na całym świecie. Dzięki temu, że technologia, na której bazujemy, to nie jest jakaś technologia wymyślona przez jedną firmę, tylko to jest technologia ustandaryzowana, oparta o standardy europejskie, a standardy europejskie są wykorzystywane na całym świecie dzisiaj.
Panowie, jeżeli chcemy taki podpis elektroniczny mieć i w ogóle korzystać z tej e-identyfikacji, mówiąc szerzej, jak szukać firm? Wpisać e-identyfikacja, czy podpis elektroniczny, czy po prostu pytać po znajomych, która firma jest dobra? I ile to kosztuje i dlaczego tak drogo?
To może ja pozwolę sobie zacząć. Jest, myślę, że kilka rozwiązań i kilka różnych możliwości, które można wykorzystać. Najprostszym rozwiązaniem w sytuacjach na przykład dla takiego typowego Jana Kowalskiego, gdzie chcemy, nie wiem, wysłać raz na rok jeden dokument do urzędu lub podpisać jakiś jeden dokument w ramach administracji publicznej, spokojnie do tych celów są stworzony profil zaufany lub na przykład wszyscy przecież, znaczy może nie wszyscy, ale większość z nas składała wnioski na przykład o 500+. I na przykład ja zrobiłem to przy wykorzystaniu mojego konta bankowego, też akurat w ramach testu, bo chciałem zobaczyć, jak to działa. I faktycznie jest to fajne, proste, wygodne i być może nie wszyscy wiedzą, ale też częściowo oparte o podobną technologię, jaka jest wykorzystywana w ramach technologii EID, jaka przyświeca podpisowi elektronicznemu. To jest to najprostsze, ten pierwszy jakby etap, który każdy może wykorzystać i to jest...
I może przetestować, sprawdzić, jak to działa.
I to są rozwiązania bezpłatne na dzień dzisiejszy, które są dostępne za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępne na stronie Ministerstwa Cyfryzacji dzisiaj, tak.
Jeżeli osoba fizyczna chce korzystać z tego podpisu, podpisu, to jakie to są koszty? Organizacja tego, obsługa potem?
Znaczy, to jest tak. My pokazujemy to w ten sposób, że jeżeli na przykład mamy firmę, która składa, wysyła dziesiątki dokumentów miesięcznie do różnych instytucji, do zarówno publicznych, jak i prywatnych, jak i komunikuje się z swoimi klientami, to koszt samego podpisu to jest około, jak my to liczyliśmy, w okolicach 10 zł miesięcznie. Natomiast korzyści z tego, że na przykład dana firma w ciągu miesiąca nie wyśle, załóżmy, 30 dokumentów papierowo, tylko drogą elektroniczną, to w tym momencie oszczędności są kilkukrotnie wyższe. Jeżeli mamy do czynienia z większą organizacją i tych dokumentów jest jeszcze więcej, to w tym momencie te oszczędności,
niższe, jasne.
To te oszczędności już sięgają tysięcy złotych.
W przypadku osoby fizycznej to się należy zastanowić nad tym, czy to sobie organizować, bo jeżeli tylko na przykład składamy raz w roku, nie wiem, PIT i coś tam wyślemy do ZUS-u, to może nie warto.
Nie, to na pewno nie warto, dlatego że, tak jak Tomek powiedział, są inne alternatywne rozwiązania. Natomiast my mówimy o podpisie takim ważnym prawnie i jeżeli obywatel by nawet sobie wziął taki podpis, podpisał jakiś dokument, jak wyśle do urzędu, to muszą w tej chwili honorować. Ale rozwój biznesu będzie teraz trochę inny i to właśnie obserwujemy też na tej konferencji, to było widać, że zwykły obywatel nie będzie sobie kupował podpisu sam, tylko jemu dostarczy to na przykład bank, któremu też zależy, żeby on składał jednak podpis kwalifikowany, bo to jest dokument powstaje. To nie jest tylko zapis w logu, który potem jest gdzieś, ekspert mówi, że on rzeczywiście tam się zalogował i coś kazał zrobić. To jest samodzielny dokument, wyjęty z systemu jak papier. I już widać w tej chwili, ponieważ banki są zobligowane zupełnie innym rozporządzeniem, właśnie dyrektywą PSD2, tak zwaną bezpieczeństwa, muszą podnieść bezpieczeństwa transakcji. I dzisiaj się to dzieje. Ona weszła w życie właśnie w tym roku, ta dyrektywa. I banki muszą jeszcze dołożyć bezpieczeństwo. I albo dołożą własnymi jakimiś wynalazkami typu dodatkowe tokeny, albo wejdą w podpis elektroniczny.
Co to są tokeny?
No token, który generuje jednorazowy kod dostępu na przykład. Prawda? I często banki rozdawały coś takiego. A w tej chwili będą mogły po prostu użyć podpisu elektronicznego i to one sfinansują ten podpis dla swoich klientów.
Czyli warto czekać, klienci.
Tak.
Warto czekać, wiemy na pewno, że i banki zamierzają dostarczyć podpis elektroniczny, ale równie dobrze możemy się spodziewać, że taki podpis zaoferuje nam dostawca energii, dostawca gazu, bo w pewnych obszarach będziemy...
I nie bać się wchodzić w to?
No, oczywiście, że nie. Ja stosuję podpis od ponad 10 lat, szczególnie w transakcjach transgranicznych i nie mam z tym żadnych problemów. Wydaje mi się, obserwuję, w jaki sposób banki wykorzystują podpis elektroniczny, w jaki sposób telekomy. Zauważcie Państwo, że faktury elektroniczne, które dostajecie od telekomów, od swoich dostawców telefonii komórkowej, czy też rozliczenia podatku, które przysyłają Wam banki, one są już najczęściej podpisane elektronicznie. Także my z tą technologią obcujemy.
Nawet nie wiemy o tym.
Ta technologia zabezpiecza nas przed różnymi fraudami. Faktury elektroniczne są hakowane, są podmieniane numery kont faktur. Podpis elektroniczny przed tym zabezpiecza. W momencie, kiedy my wysyłamy jakiś dokument, podpisując go, mamy pewność, że nikt po drodze nam tej informacji nie przejmie, nie zmieni jej treści. W biznesie jest to bardzo, bardzo istotne. Coraz częściej słyszymy, my mamy również takie informacje z rynku. Docierają fejkowe e-maile, w których odbiorcy są proszeni o wykonanie przelewu. No, stosując podpis w poczcie elektronicznej chociażby, możemy się przed tymi wszystkimi atakami zabezpieczyć.
Jeszcze może od siebie dodam tylko taki przykład, dla mnie pokazuje, w jakich sytuacjach ten podpis faktycznie ma największą wartość, tak? Bo bardzo często spotykamy się u nas w ramach ASECO z klientami, którzy na przykład pracują za granicą bądź mieszkają za granicą, a muszą czasami pojawić się w jakimś jednym konkretnym urzędzie, żeby podpisać jakiś dokument, bo coś trzeba załatwić, tak? I koszt podróży dla takich osób na przykład z Anglii bądź z Hiszpanii do Polski jest czasami, to jest czasami koszt kilku tysięcy złotych, jeżeli trzeba szybko coś załatwić. A w tym momencie mając podpis elektroniczny, bez problemów są w stanie zrobić to przez internet dosłownie w kilka chwil.
Panowie, chciałem jeszcze zapytać, co tam piszczy w waszej branży, jeżeli chodzi o wdrażane projekty. Co przed wami? Czy są jakieś nowinki techniczne, czy to jest raczej nieinteresujące dla przeciętnego Kowalskiego?
Myślę, że...
Czyli coś się dzieje.
Mikrofon, tak, ale to tak...
Proszę bardzo, Tomasz Witerowicz zacznie, a potem uzupełni najwyżej pan Andrzej Ruciński.
Tak, ja tylko i też tutaj jako przedstawiciel ASECO chciałbym powiedzieć, że my mamy coś takiego. Wdrożyliśmy w perspektywie ostatniego roku tak zwany podpis w chmurze. Podpis oparty, który do tej pory podpis funkcjonował w oparciu o kartę kryptograficzną czytnik. Dzisiaj mamy już technologię i rozwiązanie działające, które pozwala nam składać podpis elektroniczny przy wykorzystaniu smartfona, telefonu, i ten podpis jest podpisem.
Ja chcę właśnie o chmurze jeszcze porozmawiać, ale nie wiem, tak, czy pan Andrzej Juczyński chce uzupełnić.
Chciałem też jeszcze powiedzieć o nowinkach, bo to jest nowinka, o której mówi Tomek, a i o chmurze będziemy rozmawiać, ale co może też zainteresować, że wchodzą takie technologie do identyfikacji, bo żeby wydać podpis, certyfikat podpisu elektronicznego, trzeba zidentyfikować, tak samo jak w banku trzeba zidentyfikować przed założeniem konta. I wchodzą teraz nowe technologie, jak na przykład wideoweryfikacja. I to zaczyna być już o tyle ciekawe, że można właśnie tego człowieka zidentyfikować w tej Hiszpanii czy w Anglii, wydać mu polski certyfikat, nie angażując go osobiście, żeby gdzieś się pojawił, tak, żeby nie było tej konieczności face to face.
Więc no tak, ta wideoweryfikacja... trójką można z Kolumba gdzieś tam podjechać.
Ale to są też audytowane systemy i całe procesy, gdzie rzeczywiście wystarczy tylko też smartfon albo tylko kamera w komputerze, plus oczywiście dowód, który się tam odpowiednio weryfikuje i pewne zasady weryfikacji.
Panowie, zostało nam kilka minut. Jeszcze chciałem zapytać o te usługi zaufania w chmurze. Powiedzmy tym, którzy nie wiedzą, czym jest ta chmura i na czym polegają usługi zaufania. Co to takiego? Marcin Szulga.
W dużym skrócie usługi zaufania są usługi, które podwyższają nam pewność transakcji w świecie elektronicznym. Także no, jeżeli wysyłam dokument i podpiszę go elektronicznie, to zabezpieczam sobie ryzyko ataku na ten dokument, podmiany treści dokumentu. No ale oprócz podpisu mamy inne usługi zaufania. Mamy na przykład znakowanie czasem, gdzie z dokumentem związujemy datę pewną. Bardzo często pewnie każdy z nas miał jakiś problem związany z tym, że ktoś mówił, nie dostarczyłeś na czas mi tego dokumentu. No jeżeli ja opieczętuję go stemplem elektronicznym, no wtedy mam pełny dowód.
Co jest ta chmura?
Chmura jest to model dostarczania usługi. To jest tak jak w bankowości, powiedzmy, klasycznej, w której ja się udaję do banku i przy pomocy karty kryptograficznej trzymanej w ręku mogę wypłacić pieniądze, ale mogę również te pieniądze wypłacić w bankowości elektronicznej. Korzystamy z podpisu elektronicznego bez karty, mówiąc wprost, bez urządzeń fizycznych. Korzystamy przy pomocy technologii mobilnych. Te wszystkie zabezpieczenia są przeniesione do chmury, czyli do naszych centrów danych bezpiecznych o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa, a zwykły użytkownik nie musi się zastanawiać, w jaki sposób to jest zabezpieczone. Nie musi nosić karty kryptograficznej przy sobie. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. No, żeby dostać się do tej chmury, trzeba coś wiedzieć, czy trzeba znać jakieś hasło, powiedzmy, bardzo prosto. No ale jak już znamy to hasło, to dalsze korzystanie z usług jest bardzo proste.
No właśnie, czy przechowywanie danych w chmurze, już zejdźmy na ten niższy poziom, jakichś zdjęć, numerów telefonów i tak dalej. To zresztą się dzieje bez naszej woli, jakby przez operatorów telefonii komórkowej, prawda? Te często telefony mamy zapisane w chmurze. I czy to jest bezpieczne? Panowie, to jest dobrze zabezpieczone?
Zależy, o jakiej chmurze mówimy. To jeżeli chodzi
właśnie,
o podpis elektroniczny, bo to jest technologia chmury, o której Marcin mówi. Natomiast jeżeli chodzi o podpis i te usługi, które na przykład ASECO świadczy, to jest tak, jak kiedyś to się nazywało outsourcing, bo wiadomo, w którym centrum danych to jest przetwarzane. I wiadomo, kto przetwarza, audytor to audytuje, to nie jest chmura, że nie anonimowa. To jest nazwane. To tak, jakbyśmy powiedzieli, że zamiast chmura to jest zdalne. Natomiast chmura taka, o której pan redaktor mówi, że nie wiadomo, rozproszone po całym świecie, po serwerach, to jest co innego, tak?
Te chmury usług zaufania są też specyficzne, jeżeli chodzi o nadzór. To znaczy są organy nadzoru krajowe, mamy Ministerstwo Cyfryzacji, to jest nasz organ nadzoru. Mamy zewnętrznych audytorów, oni nadzorują, oni muszą wykonywać corocznie audyty. Mamy również taki audyt online, te usługi zaufania często informują użytkowników, co się dzieje w tle. Także no, jest dosyć wysoki poziom zabezpieczeń.
Panowie, czyli nie bać się e-podpisu, e-identyfikacji. identyfikacji, nie bać się usług zaufania w chmurze. Ręczycie, że najlepsi fachowcy pracują nad tym, żeby to było bezpieczne i ataki hakerskie nie mają na co liczyć.
Oczywiście. Ja nawet powiem więcej, nie bać się, ale wręcz zachęcam osobiście do korzystania, ponieważ to spowoduje, że tak jak z czasem każdy przekonał się, lub większość z nas przekonała się do sklepów internetowych, do serwisów aukcyjnych, do korzystania ze smartfonów. Tak samo podpis to jest kolejne rozwiązanie, które zdecydowanie ułatwia nam życie i przenosi jakby, spowoduje, że oszczędzamy czas, ponieważ jesteśmy w stanie załatwić to szybciej, lepiej, sprawniej przez internet niż drogą papierową.
Słuchacze słyszeli, w takim razie proszę wziąć to sobie do serca. Dziękuję panom za rozmowę. Tomasz Litarowicz, dyrektor pionu usług bezpieczeństwa i zaufania Secodata System.
Dziękuję serdecznie.
Marcin Szulga, członek zarządu klastra IT Pomorze Zachodnie.
Dziękuję bardzo.
I Andrzej Ruciński, ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
Dziękuję bardzo.